wchodzisz głównym wejściem, idziesz na wprost i już, tak jak napisałam, prawie centralnie, leciutko w lewo stoi. On jest najwyższy. On tam już jest w ogóle w tej chwili nieba ziemia, tak? Bo ten cmentarz po prostu zaczął być zadbany i na tyle, i o ile udało się go tam odrestaurować, uratować, opiekować, ale to jest od razu, zobaczysz. Te macewy wszystkie, one są tam, on jest po prostu na wprost, tuż po lewej. Ja przecież przejeżdżałam tamtędy wielokrotnie, tak? I to była taka czarna dziura, która nie istniała tak naprawdę. I to jest coś takiego, że ta Charlotte tam po prostu mnie zawołała tego dnia, tak? Bo ja mogłam tam równie dobrze następnych parę lat przechodzić i jakby tego miejsca nie było. Jak ja zobaczyłam ten pomnik i jeszcze tą różę, która tam leżała, myślałam sobie, kurczę, no ktoś tu przyszedł i przyniósł tej dziewczynie różę. No przecież to jest historia, jak nie wiem, z jakiejś filmu. To taka bardzo romantyczna historia. Ciekawe, czy komuś by się chciało po, nie wiem, 100 latach przynieść do mnie na gruzowisko czerwoną różę, a tu ktoś po prostu przyniósł. Teraz oczywiście sobie wymyślałam, kto to mógłby być. No wiesz, no oczywiście miałam różne pomysły typu potomek tego, dla którego ona na przykład się zabiła albo umarła z miłości, a to na przykład jest jego jakiś tam praprawnuk, który tu przychodzi. Oczywiście no takie tam fantasmagorie. Bardziej sobie myślałam, że ktoś podobnie jak tak, ktoś wkręcony, tylko chyba bardziej może facet, bo mnie nie przyszło do głowy, żeby tam kłaść kwiaty. Myślałam sobie, no tak, wkręciła kogoś, też tu przychodzi. Gdybym była pisarzem, tak jak mnie, tak bym pewnie o niej napisała, tak? Jakbym była reżyserem, nakręciłabym o niej film, a jestem malarką, więc ją malowałam tak różnie, na wesoło, na sentymentalnie. Meine Liebe Alter, ich vor historia jest prawdziwa. Moja ta obsesja szarlotowa zaczęła się, tak jak zresztą właśnie opisałam w blogu, ona się zaczęła tam w latach 80., jak pierwszy raz trafiłam na cmentarz Sopocki. I tam przeszłam potem tę całą swoją historię z malowaniem obsesyjnym Szarloty w różnych wyobrażaniach. Wymyśliłam ją jakby, tak? Wymyśliłam. I tak jak napisałam na blogu, wymyślałam ją w różnych konfiguracjach, cały czas zdając sobie sprawę, że to była prawdziwa postać, tak? Bo zresztą mną to wtedy wstrząsnęło, dlatego że, tak jak mówię, to były lata 80. początek, ten cmentarz był straszny, on nie wyglądał tak jak teraz, tak? Bo to była po prostu jedna wielka ruina, ciemno kompletnie i to był jeden, jedyny pomnik, który stał w zasadzie nietknięty, tak? Mało tego, akurat tego dnia, jak ja przyszłam tą jesienią, to właśnie wstrząsnęło mnie to, że na tym kompletnym gruzowisku leży jeszcze róża, tak? No i ja zaczęłam sobie w tej głowie jakieś historie i tyle się dowiedziałam z tego pomnika, że się nazywała Charlotte Biolousow, że miała 18 lat, jak umarła i rodzice byli z Warszawy. I ja sobie po prostu zbudowałam całą jej historię, którą malowałam, wiedząc z tyłu głowy, że wymyślałam prawdziwy kogoś, kto naprawdę był. I historia niesamowita, ponieważ z Mietkiem myśmy się znali już od dłuższego czasu, ale jakby ja nikomu w ogóle nie opowiadałam o tej historii. I zrobiłam taką wystawę w NCK-u, bo to było bodajże w 2010 roku, nie pamiętam teraz. Zrobiłam taką dużą przekrojową wystawę, gdzie właśnie pokazałam Charlotte wtedy. I Mietek do mnie podszedł na wernisażu i mówi, słuchaj, ale a co ty z tą Charlottą? Ja mówię, no wiesz, no to jest mój dybuk, tak? Ja tutaj, ja mówię, no ale to jest mój dybuk. No i zaczęło, musimy się spotkać. No i spotkaliśmy się, on mi opowiedział historię taką, że on również, ta Charlotte go kompletnie opanowała i on, tylko Mietek, jakby podszedł do tego z innej strony, tak? On dokładnie ją wytropił, badał wszystko, odnalazł jej nekrolog, wiedział dlaczego umarła, znał historię jej rodziców, tak? Co ona tutaj robiła, no wszystko. I on powiedział, słuchaj, chcesz? To ci to wszystko opowiem. I mnie po prostu wtedy, ja się przeraziłam, sobie, no ale jak to? A jeśli się okaże, że to w ogóle nie było tak, że to było tak głupie, banalne, nie wiem, coś tam. Ja mówię, wiesz co, Mietek, nie, ja sobie po prostu tego w ogóle nie wyobrażam i te lata wszystkie, te moje pasji nagle tak zostaną tak sprowadzane. No i myśmy się z tym rozstali, do dzisiaj nasz układ trwa. Zresztą Charlotte się też pojawiła w Mietka książce ostatniej. No i nasz układ trwa, tak, że jeżeli ja powiem mu, słuchaj, ja chcę wiedzieć, to on mi dokładnie powie. Wiesz, dlaczego ona do mnie wraca? Bo to jest też moja młodość, tak? To jest wszystkie lata mojej takiej najfajniejszej młodości i też takiego mojego, ona przeszła ze mną tą drogę takiego dojrzewania też w kątem mojej twórczości. Mamy takie wspomnienia ludzi, czy muzyki, czy miejsc, które nam się kojarzą po prostu z naszą taką drogą. I ona jest taką osobą, taką postacią. I to też jest takie śmieszne, że ona przecież ze mną też się starzeje, tak? Że ona od tej młodej dziewczyny, która ja zaczęłam ją malować jako taką młodą dziewczynę, a ona staje się kobietą po prostu z upływem lat, bo ja też już nie maluję dziewczyn, tak? Tylko ja patrzę na świat oczami kobiety, która ma bagaż swój różnych przemyśleń i doświadczeń. I ona, to jest też takie przyjemne poczucie, że ona sobie po prostu ze mną idzie. Miałam Charlotte, tę, którą włożyłam na bloga, miałam na wernisażu w zeszłym roku i ją sprzedałam. Mam jedną Charlotte w domu, której nikomu nie pokazuję i nie wystawiam jej i ona jest moją prywatną Charlotą. To jest obraz, który malowałam z myślą o Charlotte. Ona nie jest tu napisana, ale ja namalowałam kilka. Nie wiem czemu, zawsze sobie wyobrażałam, że ona lubiła buty. Że miała piękne pantofle i lubiła buty. I kiedyś namalowałam już dwa takie obrazy. Charlotte przymierza buty. Ona też była, ten obraz był na tej książeczce z synagogi. Malowałam Charlotte z kotem. No mam zdjęcia tych obrazów, tak? I teraz planuję namalować z okazji rocznicy. Będzie też Charlotte jedna. Ale to nie jest tak, że jak mnie już nie będzie, to ona jej nie będzie, bo ona już, widzisz, ty ją niesiesz, ktoś tam niesie i ona sobie tam z tymi ludźmi żyje. Bo przy tym wszystkim cały czas musimy pamiętać, że to nie jest wymyślona postać, to nie jest postać z książki, tylko to jest ktoś, kto urodził się, żył i umarł, a jak najwyraźniej wcale nie miał ochoty umrzeć, tylko po prostu szuka nieustająco pomysłów, co by tu jeszcze zmajstrować.
Magda, zanim skończy swoją opowieść, pokazuje mi jeszcze obraz, który namalowała. Oczywiście jest to jedno z wcieleń Charlotte. Obraz wisi w rogu na jednej ze ścian galerii nad Motławą. Rozmowa o tajemniczej dziewczynie mogłaby trwać jeszcze wiele godzin, ale wiem, że czas nas goni. Magda na zakończenie mówi.
Jedyną osobą, która zna historię Charlotte, jest Mietek.
Mieczysław Abramowicz, mówią o mnie, że jestem facetem od opowiadania historii. I ja się z tym zgadzam. Opowiadam historię, tę przez pisaną wielką literą, i historie, te potoczne, małe, pisane małą literą. Facet od opowiadania historii. Odpis skrócony aktu zgonu. Charlotte Biołusow, lat 18, miejsce urodzenia Warszawa. Data i miejsce zgonu, ojciec, matka, numer aktu zgonu 200/1920. To jest w zasadzie wszystko, co jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sopocie. Trochę zazdroszczę Magdzie, dla której Charlotte jest tylko i wyłącznie pewnym takim duchem, rozwiewanym trochę przez wiatr hulający na cmentarzu żydowskim w Sopocie. Dość dużo chyba wiem na temat Charlotte. Znaczy dużo. Co to znaczy dużo? No, jakieś strzępy i fragmenty tylko, ale można je jakoś próbować ułożyć w pewną całość. Ja kiedyś miałem takie zdarzenie, które udało mi się sfotografować nawet, a które opisuję w książce, bowiem jak śmierć potężna jest pamięć. A może ja to przeczytam, co? Dzień był słoneczny, choć wietrzny. Niebo pokryte skłębionymi chmurami przypominało, że lato już się kończy. Cienie nieustannie się przesuwały, skakały po alejce, po omszałych nagrobkach, po drzewach. Prawdziwie słoneczny balet. Ciągle zmieniało się światło, raz było mrocznie, a za chwilę świetliście. Wiosennie zielono i jesiennie kolorowo. Stałem przed czarną macewą i przyglądałem się grze cieni i smug słonecznych, gdy nagle, tuż nad wykutym w czarnym, wypolerowanym marmurze imieniu, zobaczyłem odbicie własnej twarzy. Zamazana i niewyraźna, nieostra, tylko w połowie oświetlona, jakimś bocznym pobłyskiem, który przedarł się przez chmury, przez liście drzew.
Nad wyrytym w kamieniu imieniem.
Nad czyimś obcym imieniem pojawiłem się jak dybuk.
Jak duch przeklęty.
Jak duch przeklęty, jak zjawa, jak która wraz z ruchem zjawa, chmur to wyłania się z mroku,
która wraz
to
z
się z nim pogrąży.
Chmur to wyłaniała się z mroku, to się w nim pogrążała.
Widzisz, to jest właśnie to zdjęcie. Wyciągnąłem aparat i zrobiłem to zdjęcie. Tutaj ja się odbijam w tej wypolerowanej czarnej macewie z napisem Charlotte Biołuszew, Tochter von Fana und Ilusche aus Warschau. A nie ukrywam, że zrobiło to na mnie samym duże wrażenie. Ta moja twarz tutaj rzeczywiście ona znikała, pojawiała się, jak tam słońce się przebijało przez te gałęzie, przez liście. Raz byłem oświetlony, raz w cieniu, także jak byłem w cieniu, to się nie odbijałem tutaj. O, takie różne to historie. Mówiliśmy o tej audycji na cmentarzu żydowskim w Sopocie w 2013 roku, we wrześniu. Tam Charlotta, tam mogliśmy usłyszeć głos Charlotty w języku jidysz, ten wiersz, o którym ja mówię, i on też tutaj jest.
Mein Name ist Charlotte. Aber mich hat mich gerufen Safo von Nalewki. Als ich bin gewann 18 Jahre alt, habe ich herausgegeben zwei Anthologies Poesie.
No i tak dalej, i tak dalej. To Ania Szyba z Warszawy nagrała pięknie w jidysz, a Dorota Lulka nagrała to samo po polsku do słuchowiska, które równocześnie zrobiliśmy z Jackiem Puchalskim.
Gdy miałam 18 lat, stałam się twoją drugą połową, jednym niepodzielnym owocem granatu, gdy miałam 18 lat. Ci, których kocham, wyrwali mnie z ramion tej, którą
wyrwali
kocham,
mnie z ramion tej, którą kocham.
Zerwali struny mojej liry.
Złamali pióro, zerwali struny mojej liry. Zakneblowali rodzicielską miłością. A moja miłość do ciebie.
Gdzież ona?
A twoja miłość? Gdzież ona? Walczy we mnie poeta z naukowcem tym od szkiełka i oka. Poeta chciałby właśnie, żeby tej tajemnicy było jak najwięcej, żeby jak najwięcej było wyobrażenia, natomiast ten od szkiełka i oka chciałby wszystko na zimno powiedzieć, tak, Charlotta wyglądała tak i tak, miała włosy koloru takiego i takiego, oczy takie, zmarła na to i na to, ojciec pracował tu i tak dalej, i tak dalej. Chciałam być twoją Safoną, śpiewać dla ciebie eolskie pieśni nad pieśniami, sławić naszą miłość, podziwiać twoje ciało, całować je pocałunkami moich słów. Siostro moja, przyjaciółko moja, oblubienico moja, bo jeśli ciebie nie ma, tracę zmysły. Bo jeśli ciebie nie ma, i ja nie istnieję. Tak jak Magda Beneda chce mieć taki swój i tylko swój własny obszar, taki ja mam jakiś taki intymny stosunek do Charlotty Biołuszew i na pewno pewną część jej życia, jej jej dziejów zachowam tylko dla siebie. Ona jest nie tylko dla mnie obiektem badań historycznych, takich czysto naukowych, ale również jakoś się zaprzyjaźniliśmy. Napisanie tego wiersza w jej imieniu nie było dla mnie rzeczą prostą. Być może on, kiedy się go słucha lub też się go czyta, to słuchacze, czytelnicy jakby potrafią znaleźć ten taki wątek bardzo intymnego spotkania, mojego spotkania z Charlottą, z jej wyobrażeniem i, tak jak mówię, z moim o niej marzeniem. I to musi zostać tylko i wyłącznie w moim sercu, w mojej duszy i w mojej głowie również. I tym się na pewno nie będę dzielił z nikim. Odejdę w ciemność morza, będę samotną syreną w głębi oceanu, śpiewającą zabójcze pieśni o miłości do niej, o tęsknocie za nią, o śmierci bez niej. Mamy dramat, tak. No tak też mogło być. Być może tak właśnie wyglądało życie Charlotty Białousow, a być może nie. A myślę, że bardzo wielu osobom wystarcza to, co mogą przeczytać na jej grobie. Imiona rodziców, data śmierci, to, że miała 18 lat i pochodziła z Warszawy, i to już wystarcza. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób będzie zawiedzionych, że no tylko tyle. Naprawdę tyle lat poszukiwań, kwerend, dociekań i tylko tyle się dowiedziałeś o tej Charlotcie? A z kolei Magda Beneda będzie, pewnie nie przeczyta tej książki, żeby się za dużo o Charlotcie nie dowiedzieć. Także jedni będą zawiedzeni, że za mało, inni, że za dużo. Szukałem w gazetach żydowskich ukazujących się w Warszawie, no bo skoro z Warszawy pochodziła Charlotta. No i tutaj akurat udało się, bo znalazłem jej nekrolog w takim dzienniku jidyszowym Neyer, który ukazywał się w Warszawie. Rodzice umieścili tam nekrolog. No a potem inne archiwa, inne miejsca, gdzie mogły być jakieś ślady. Śladów po samej Charlotcie jest bardzo niewiele, ale jest trochę śladów jej rodziców, głównie ojca, który był nie tylko takim drobnym fabrykantem zajmującym się produkcją między innymi daszków do czapek, ale był również działaczem wielu organizacji żydowskich i śladów jego życie, jego działalności jest w różnych miejscach trochę. Również historia matki Charlotty, Fanny Tilewicz, dosyć dramatyczna i smutna w gruncie rzeczy, ponieważ jej matka zmarła na gruźlicę w Otwocku, w takim sanatorium dla osób chorych na gruźlicę, prowadzonym przez organizacje żydowskie. Ojciec potem powtórnie ożenił się. Cała rodzina znalazła się w getcie. I w getcie zresztą Ilja Białousow zginął. Nie wiem dokładnie jak, ale możemy się domyślać, że albo został zamordowany, albo zmarł z powodu głodu czy chorób. Okazało się, że Charlotta, nie wchodząc w szczegóły, miała też siostrę, która też znalazła się w getcie. No i tak krok po kroku tą taką niteczką, którą gdzieś Charlotta po sobie zostawiła, starałem się namotać ten, ten kłębek.
A więc po tym wszystkim, jak sobie pomyślałam, patrząc w oczy Mietkowi, jak on mi tu zafunduje jakąś pospolitą historię, to po prostu tego nie zniosę. Ale kto wie, no ta ciekawość we mnie oczywiście jest. Obawiam się, że zahaczę okiem lub uchem o coś, co... Bałam się też tego w czasie tego spotkania w synagodze. On mi obiecał, co prawda, że się nie dowiem. Że się dowiem, ale nie dowiem, więc ten świat trochę, on to posterował bardziej w kierunku tej życia tej społeczności właśnie przedwojennej. To było bardzo ciekawe zresztą. Ta Charlotta tam przemykała, więc tak on ją sprytnie przeprowadził, że ja się nie dowiedziałam do końca. Znaczy w ogóle się nie dowiedziałam szczegółów. Pojawił się jej nekrolog, który był w języku mi nieznanym, więc nie przeczytałam go. Natomiast oczywiście mam takie po pierwsze ciekawość, przecież to oczywiste. Z drugiej strony taki trochę lęk, że niechcący gdzieś ktoś mi na przykład mówi, a słuchaj, słyszałem, Boże, wiesz, że Charlotta to coś tam. No ale mam nadzieję, że to się nie wydarzy i tak sobie trwamy. To mnie się wydaje, że w tych naszych dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest takie oczywiste i my dostajemy, bo wiesz, mam takie wrażenie, że my po prostu, takie jest moje przemyślenie, że my dostajemy wszystkie gotowe produkty, tak? Ten świat w tej chwili jest tak skonstruowany, że my jakby, mając oczywiście Google'a i Wikipedię pod ręką, ale każdy przekaz, który do nas dociera, jest tak skonstruowany, żeby tak poświęcić mu jak najmniej czasu, tak, bo ludzie nie mają czasu, żeby wszystko było krótkim obrazkiem, gotową taką paczuszką, którą dostajesz, naciskasz guziczek i już wszystko wiesz. Tak? A mnie się wydaje, że ta historia ma też taki walor, że skłania ludzi do poszukiwania. No widzę to, mówię, po tych moich znajomych, którzy... Potem się okazało, że ktoś właśnie zaczął czytać o tym jakieś książki, gdzieś szperać, poszedł, zobaczył. To go zainspirowało do czegoś, że to jest taka rzecz, która cię skłania, nie daje ci gotowego produktu, tak? Tylko pobudza twoją wyobraźnię i takie jakby też robi przy okazji dobrze, no bo im więcej wiemy, tym mniej jesteśmy, nie wiem, uprzedzeni, tym mniej mamy kalek takich wmontowanych, tym mniej mamy takich opinii, które rzucamy, nie znając, nie wiedząc. Więc to ma same dobre strony, wydaje mi się, grzebanie w takich. Bo ktoś mógłby powiedzieć, a tam fantasmagorie wymyślili sobie, bzdury opowiadają, tak, życie to życie. Ale to tak nie jest, bo sam fakt, że możesz przechodzić obok miejsca przez ileś lat i nawet nie wiedzieć, tak, że takie miejsce istnieje. Bo przyjechałaś tutaj dzisiaj, tak, bo cię to jakoś zainteresowało. Ale to tak się właśnie dzieje. No bo zresztą tak samo jak myśmy robili z Mietkiem to wydarzenie w synagodze, to też to coś tak urodziło po prostu. Mietek powiedział, słuchaj, a może my opowiemy o Charlotcie w takim miejscu, tak, takim grupie ludzi. Myśmy tam zaprosili tylko znajomych, przyjaciół, to nie było żadne jakby oficjalne wydarzenie, tak? I tam stały obrazy i tam właśnie Mietek przygotował całą taką inscenizację, zagrała muzyka, no po prostu to było, niesamowity był efekt tego, że myśmy nazbierali całe wory liści jesiennych, a to wydarzenie było w ogóle w grudniu, więc myśmy zbierali na jesieni, w październiku, listopadzie przechowywaliśmy, gromadziliśmy liście, żeby oddać ten efekt, bo dla mnie to jest też taki mocne wspomnienie właśnie tego pierwszego razu, jak szłam i faktycznie no prawie po kolana w tych liściach. A ona się siedzi, za to wszystko patrzy i się śmieje. I mówi, znowu się udało. Daj, da, da, daj, daj, da, da, da.